Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszymi gośćmi są pan Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, i pan profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS. Rozmawiamy w związku z wtorkową uroczystością nadania wręczenia medalu świętego Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej UMCS panu Mykole Kniażyckiemu. I rozmawiamy także o tej aktualnej, bieżącej sytuacji na Ukrainie. I zwrócę się teraz do pana profesora Baluka. Pan poseł Kniażycki mówił o tej pomocy, którą także udziela Polska. Dziś pomoc wojskowa, militarna to jest to, na co najbardziej liczy prezydent Zełenski, liczy Ukraina, ukraińskie wojsko. No, są patrioty. Ukraina liczy także na F-16.
Tak, panie redaktorze, oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jaką pomoc okazuje Polska Ukrainie, przede wszystkim trzeba właśnie podkreślić, iż jak pan redaktor łaskaw był zauważyć, i to rzeczywiście wynika z badań opinii publicznej, że Ukraińcy postrzegają Polaków jako bratni naród. 64% badanych wyraźnie wskazuje, że bliżej Ukraińcom jest do Polaków jak do Rosjan. Tylko 12% Ukraińców uważa w dalszym ciągu, że jest im bliżej do Rosjan. To jest właśnie istotna zmiana w kontekście zmiany mentalnościowej w społeczeństwie ukraińskim. Społeczeństwo ukraińskie coraz bardziej właśnie dostrzega właśnie i zauważa te swoje korzenie środkowo-europejskie. I Polska występuje swego rodzaju hubem. Hubem właśnie, który niesie tę pomoc ekonomiczną, humanitarną, ale także militarną. Polska okazała pomocy, czy przekazała różnego rodzaju pomocy Ukrainie na kwotę ponad 11, do niedawna, może teraz ta kwota już jest nieco wyższa, ponad 11 miliardów euro. Samej pomocy militarnej na około 3 miliardy euro. A zatem jest to rzeczywiście bardzo ważna pomoc w postaci chociażby czołgów, czy właśnie poradzieckich T-72, czy PT Twardy, czy właśnie MiG-29, które Polska przekazała, części zamienne, Kraby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to rzecz bardzo ważna w kontekście obrony, ale także wzmocnienia zdolności ofensywnych, bo Ukraina potrzebuje odbić swoje tereny, czyli potrzebuje przeprowadzić operacje ofensywne, a zatem potrzebuje właśnie tej broni także ofensywnej. I pan Mykoła Kniażycki wspominał między innymi o obronie przeciwlotniczej. I tutaj rzeczywiście trzeba podkreślić systemowe rozwiązania Zachodu, tak zwanego kolektywnego Zachodu, w kontekście wzmocnienia systemu obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej sił zbrojnych Ukrainy. Systemy Patriot, systemy Irish-T, czy stare systemy Hawk zostały właśnie Ukrainie przekazane i widzimy, że Ukraina sobie radzi coraz lepiej. Ta skuteczność jest na poziomie 90 kilku, a czasami właśnie nawet 100%. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę zdolności ofensywne, to oczywiście przekazane zostały czołgi Leopardy, Challengery, zostaną przekazane Abramsy. Natomiast Ukrainie brakuje właśnie samolotów wielozadaniowych. Te samoloty, które przekazała Polska czy Słowacja, MiG-29, jedynie uzupełnią te straty, które Ukraina poniosła w okresie pierwszego roku tej wojny. Dane mówią od 30 do 60 maszyn bojowych Ukraina straciła. A zatem przekazanie samolotów rzędu 30 maszyn bojowych, no jedynie uzupełni te straty. Tym bardziej, że do przeprowadzenia kontrofensywy Ukraina potrzebuje samolotów wielozadaniowych. I F-16 jest akurat taką maszyną, która pozwoli nie tylko wesprzeć system obrony przeciwlotniczej, ale także będą to maszyny, które będą wspierać siły zbrojne Ukrainy w kontekście natarcia, czyli bezpośrednio na polu walki. Dlatego przekazanie tych maszyn jest niezwykle ważne. W kontekście oczywiście zwiększenia zdolności ofensywnych sił zbrojnych Ukrainy są ważne także rakiety do systemów HIMARS, na przykład ATAMAKS, o zasięgu do 150 albo do 300 kilometrów. Brytyjczycy przekazali rakiety Storm Shadow, o zasięgu do 300 km, oczywiście typu powietrze-ziemia, ale właśnie to jest cały czas niewystarczająca liczba, żeby właśnie Ukraina przeprowadziła skuteczną kontrofensywę, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę, że Rosjanie zwiększyli liczbę żołnierzy z 200 do 400, wzmocnili swoje pozycje obronne i jeżeli jeszcze jesienią ubiegłego roku Ukraina potrzebowała 20-30 tysięcy żołnierzy, żeby przełamać linię obrony Rosjan, to dzisiaj potrzebuje około 60-100 tysięcy, a zatem trzykrotnie albo nawet i czterokrotnie więcej. Dlatego tej pomocy nigdy nie jest za dużo. Tym bardziej, że jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę amunicji, to z obiecanych 1 000 000 sztuk Ukraina pozyskała, czy otrzymała na razie jedynie 200-300 tysięcy. A zatem jeżeli weźmiemy pod uwagę intensywność ognia, która powinna być na poziomie minimum 10-15 tysięcy najlepiej sztuk dziennie, żeby zniwelować przewagę Rosjan w sile ognia, no to widzimy, że tutaj owszem, tak jak podkreślają to zarówno eksperci, ale także dowódcy ukraińscy, Ukraina osiągnęła minimalnie zdolności bojowe do przeprowadzenia kontrofensywy.
No właśnie, to o tej kontrofensywie porozmawiajmy, panie pośle. No i jak z tą kontrofensywą jest, czy wiadomo, kiedy ona może nastąpić? No obserwujemy te zapowiedzi, że dojdzie do tego, być może jeszcze wiosną, czy rzeczywiście tak będzie. To, co mówił pan profesor Baluk, że Ukraina, już mamy zapowiedź przedstawicieli administracji, że ten minimalny poziom amunicji, sprzętu jest. No ale czy do niej dojdzie? Kiedy do niej dojdzie?
Oczywiście, że wszyscy mówią o tej kontrofensywie. Czasem to mówienie jest takie propagandyjskie, bo wszyscy oczekujemy, że ukraińskie ziemie będą zwolnieni. Czasem obserwatury mówią, że jest taki plana, jest taka plana, że po tej kontrofensywie Ukraina zwolni swoje ziemie, część swoich ziemi. Wszyscy chcieliby, żeby to było więcej ziemi, żeby wszystko Ukraina była zwolniona. A wtedy, że Rosja będzie gotowa do jakiejś negocjacji, do rozmów o przynajmniej jakimś pokoju, dlatego żeby nie strzelali po cywilach i po miastach Ukrainy.
Dania nawet wyraziła akces ostatnio, że takie rozmowy, także pokojowe, mogłyby się na terenie Danii odbywać.
Tak, to prawda. Tylko ja myślę, że Putin tego nie chce. On chce zniszczyć Ukrainę i tak mówił dalej i dalej. Przez to oczywiście, że ta kontrofensywa jest bardzo ważna. Oczywiście, że ona będzie. Nasze dowódcy, prezydent Ukrainy mówią, że będzie nie jedna kontrofensywa, że będzie cały serial kontrofensyw, bo musimy zwolnić wszystkie ziemie ukraińskie. Mam nadzieję, że to będzie.
Czyli celem kontrofensywy jest po prostu zwycięstwo Ukrainy?
Absolutnie. Jest taki prosty cel, bo jak kiedy mówimy o jakiejś małej kontrofensywie, oczywiście wszyscy myślimy o tym, że może być zwolnienie takie pasmo, które łączy Rosję z Krymem po morzu, że, bo jak Ukraina zrobi takie pasmo i te łączenie zniszczy, to wtedy będzie lepiej dla nas zwolnić Krym na przykład. I różne jest plany. Obserwatorzy mówią o różnych scenariuszach. Tylko, że to jest wojna. Także oczywiście, że walczymy i myślimy, że musimy zwolnić wszyscy nasi ziemie.
No właśnie, czy, panie pośle, czy wszyscy, czy społeczeństwo ukraińskie wierzy w to, że uda się odzyskać Krym?
Tak, społeczeństwo ukraińskie wierzy w to, że uzyskamy wszyscy ukraińskie ziemie. I Krym, i okupowaną część Doniecku i Luganskiego obwodu. Że wszystko będzie zwolnione. I wszyscy, społeczeństwo tego chce. Tylko tak to będzie się nie, to jest pytanie. Bo z drugiej strony jest bardzo silny wróg. I musimy na to patrzeć. Nie ma żadnych
silny
iluzji,
wróg, że... panie pośle, ale także no, część przywódców zachodnich no, trochę ma nadzieję, upraszczając to oczywiście, że Ukraina w pewnym momencie odpuści, bo i tak te tereny nie będą do końca w cudzysłowie ukraińskie. I stawia to jako jakiś warunek przyszłych rozmów pokojowych, żeby Ukraina zrobiła ten krok w tył, na co Ukraina godzić się oczywiście nie chce.
I nie będzie. Bo z jednej strony, na przykład kiedy mówimy o Krymie, musimy pamiętać, że mówimy nie tylko o Ukraińcach etnicznych, a o Ukraińcach krymsko-tatarskiego pochodzenia. I to dla nas jest bardzo ważne.
mocno prześladowanych przecież przez Rosjan.
Tak, tak, bo cały czas było to ludobójstwo. Ja jestem autorem ustawy Parlamentu Ukraińskiego, które te przesiedlenie, które było w ciągu II wojny światowej, my nazwali ludobójstwem. I prosimy wszystkie parlamenty całego świata, żeby też to przyznali. Bo teraz dalej Putin chce zniszczyć krymsko-tatarski naród. I oczywiście to jest nasze bracia, tak jak i Polacy. Razem walczyli gdzieś przy Konotopie, także musimy pamiętać o tym też. Oczywiście, że ziemia Lugańska albo ziemia Doniecka, bardzo dużo Ukraińców mieszkało tam i pojechało gdzieś na wschód albo w Polsku i oczywiście, że to jest dom dla tych ludzi, to jest też ukraińska ziemia. Także chcemy zwolnić wszyscy nasze ziemie. Kwestia teraz nie jest o Ukraińcach. Ja myślę, że Ukraińcy, oczywiście, że ukraińskie społeczeństwo i władza ukraińska nie pogodzuje się mówić o tym, że jakaś część ziemi będzie okupowana. A Putin z drugiej strony nie chce mówić o tym, że Ukraina będzie istnieć dalej. On chce zniszczyć całą Ukrainę. Chce dalej walczyć. Wszyscy mówią o tym, że może Chiny będą jakoś pomagać w tych negocjacjach, że i jest różne inicjatywy od Chin, od Brazylii. Tylko wszystkie te inicjatywy jest z mojego punktu widzenia prorosyjskie. Bo oni mogą, jak Medwiediew o tym mówił z Rosji, że oni mogą zrobić pokój na krótki czas, a wtedy Rosja będzie mieć nowe siły i tego znowu zacząć jeszcze więcej wojny. Także niestety musimy walczyć, a to zależy od tego, ile Zachód będzie nam pomagać. Bo jak mówiliśmy z panem profesorem przed tym, jak przyjechali tu do pana redaktora na radio, że gdyby Zachód i nasze sojuszniki dali nam to uzbrojenie wcześniej, to oczywiście teraz sytuacja na froncie byłaby inna. A oni nam dają ich po troszeczkę cały czas. I Ukraińcy, jak mówił mój przyjaciel, taki bardzo znany dziennikarz Witalij Portnikow, dlaczego Ukraińcy muszą być jak ten święty Sebastian, który jest żertwą za cały świat, a cały świat patrzy, jak on przenosi siebie w żertwę. Tak?
Co musi się wydarzyć, no właśnie, panie pośle, żeby do tej kontrofensywy i do zwycięstwa Ukrainy rzeczywiście doszło? Pomoc militarna, o którą tak zabiega prezydent Zełenski, to jest podstawa?
Tak, pomoc militarna i oczywiście, że decyzje międzynarodowe. Oczywiście, że ostatnio ten Medwiediew mówił, to nie Medwiediew, to był zastępca spraw zagranicznych Rosji, mówił, że umowy Rosji jest, żeby Ukraina nie była członkiem Unii Europejskiej. Kiedyś oni o tym nie mówili, to jest ciekawe. Bo kiedy oni teraz rozumią, że my idziemy do Unii Europejskiej, że będziemy tam, że Unia popiera nas i państwo unijne też, to oni teraz mówią, że to jest zagrożenie dla Rosji. Gdzie tam jest zagrożenie? Nie ma żadnego. A drugie, żeby Ukraina nie była członkiem NATO. Oczywiście wszyscy oczekujemy od tego summitu w Wilniusie, a wtedy może i więcej od summitu w Waszyngtonie, bo to będzie przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, że Zachód i NATO zrobią krok dla tego, żeby Ukraina stała członkiem NATO. Dla nas to jest bardzo ważne i to jest jedynie, co może bronić Ukrainy. Bo
Andrii Jermak w jednym z wywiadów ostatnich mówi, zaproszenie Ukrainy do NATO może stać się kluczowym czynnikiem zakończenia tej wojny. Andrii Jermak, czyli szef biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
No wszyscy o tym mówimy. Mhm. Wszyscy mówią, gdyby Ukraina otrzymała członkostwo NATO wcześniej, kiedy Angela Merkel była przeciwko tego, tak, to nie byłoby tej wojny teraz. A jak Rosja zwycięży w tej wojnie, to, panie redaktorze, następna będzie Polska i kraje bałtyckie i inne kraje byłego Związku Radzieckiego. Także musimy zrobić wszystko dla tego, żeby zniszczyć tego wroga teraz razem.
I zrozumienie tego faktu w Polsce chyba nie budzi wątpliwości. Nie jest to tak oczywiste w innych krajach, choćby właśnie we wspomnianych Niemczech, ale też mamy takie tonujące wypowiedzi przedstawicieli NATO, no, że jednak Ukraina dzisiaj, oczywiście zapraszamy Ukrainę, chcemy w przyszłości Ukrainy w NATO, ale dziś Ukraina nie spełnia warunków.
Których warunków? Armia ukraińska, ja myślę, że jest jedna z najlepszych w Unii Europejskiej teraz, bo cały czas walczy, ma bardzo dużo doświadczenia.
Na sprzęcie natowskim?
No tak, 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 tylko że mamy to doświadczenie, żołnierze ukraińscy, oficerowie ukraińscy walczą. I to jest bardzo ważne. I kiedy mówimy, że Ukraina będzie członkiem NATO, to znaczy, że nie tylko, że NATO będzie walczyć za Ukrainę, a i Ukraina będzie walczyć z tym doświadczeniem za NATO i za inne kraje natowskie. Jakby było jakieś zagrożenie tym krajem, tak? Także ja myślę, że to jest bardzo wielki błąd. Ktoś mówi, sam obserwatorzy mówią, że teraz Amerykanie czekają dlatego, żeby zrobić tę decyzję przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, przed następnym summitie w Waszyngtonie. My mówimy o tym, że był bardzo dobry przykład Szwecji i Finlandii, kiedy oni otrzymywali prawdziwe gwarancje od NATO jeszcze przed tym, jak stali członkami NATO. I mówimy o tych gwarancjach jak o jeszcze jednym kroku. Tylko, że ważne, żeby te gwarancje nie były takimi, jak były w memorandumie budapeszskim, które nie działały. Tak.
Panie profesorze, do profesora Walentego Beluka się zwrócę. Euroatlantyckie aspiracje Ukrainy no dziś są faktem. Jakie są szanse, że one w najbliższym czasie, oczywiście mówimy tutaj, no też nie wiemy o jakiej perspektywie, co to oznacza, no ale jak pan patrzy na realną możliwość przystąpienia do sojuszu, do Unii Europejskiej Ukrainy, która jest stowarzyszona, która ma te europejskie aspiracje wpisane do konstytucji, ale widzimy też, że w części przynajmniej krajów, czy w wypowiedziach niektórych decydentów, no pewien umiarkowany optymizm też można zaobserwować.
Tak, panie redaktorze, dobrze, że właśnie jest ten umiarkowany, jak pan redaktor podkreślił, optymizm, bo jeszcze kilka lat wcześniej, analizując wypowiedzi czy politykę niektórych państw Europy Zachodniej, tego umiarkowanego nawet optymizmu nie było.
A to zatem prawda. Właściwie wielu ekspertów po prostu nie wierzyło w rychłe przystąpienie do Ukrainy.
No dokładnie. Panie redaktorze, nawet jeżeli dzisiaj nie widzimy refleksji Angeli Merkel nad właśnie polityką, którą właśnie prowadziła, w kontekście Ukrainy, ale także Europy Środkowo-Wschodniej, no to właśnie tutaj możemy mieć pewne wątpliwości nawet co do tego właśnie umiarkowanego optymizmu, ale musimy robić swoje. I w mojej ocenie Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i Ukraina, dzisiaj na polu walki udowadnia, że właśnie jest zwolenniczką tych wartości europejskich, wartości demokratycznych i broni tej cywilizacji europejskiej. I oczywiście w mojej ocenie ważną rolą jest także postawa Zachodu. Zachód powinien uświadomić sobie jedną ważną rzecz. Zresztą tak jak powiedział Zbigniew Brzeziński, Ukraina jest sworzniem geopolitycznym i bez Ukrainy nie będzie imperialnej Rosji. Bez imperialnej Rosji Europa będzie bezpieczna. A zatem, jaki wniosek? Należy zrobić wszystko, żeby Ukraina wygrała w Ukrainie tę wojnę. Czym szybciej, tym lepiej. Wtedy Europa będzie bezpieczna. Nie można uprawiać polityki. Pozwólmy Putinowi wyjść z twarzą z tej wojny. Oddajmy Putinowi jakąś tam część, jakiś skrawek ukraińskiej ziemi. Bo wystarczy spojrzeć na mapę i wystarczy właśnie przeanalizować działania Putina, działania Rosji, chociażby z ostatnich kilku lat, żeby właśnie odpowiedzieć sobie na to pytanie, że Putin się nie zatrzyma, bo najpierw anektował Krym, później okazało się, że właśnie należy anektować obwód chersoński, zaporoski, żeby właśnie obronić, tak to przedstawia Rosja, Krym. Później, kiedy anektuje i Zachód pozwoli na aneksję kolejnych ukraińskich terenów, to właśnie Rosja będzie chciała kolejne. A zatem klasyczna metoda salami, no właśnie pokazuje pewną naiwność Zachodu, który wierzy w obietnicę Rosji, że akurat aneksja, załóżmy, Krymu rozwiąże ten problem. Otóż nie. I tak jak właśnie podkreślał pan poseł, że właśnie to tylko zachęca Rosję do i będzie jedynie odroczeniem wojny i zachęca Rosję do kolejnych aneksji. Dlatego w mojej ocenie Zachód powinien się skoncentrować na wsparciu militarnym, ale także ekonomicznym Ukrainy, ale przede wszystkim na tym etapie militarnym. Czyli dostarczyć nie tylko F-16, ale także rakiety Atamax czy inne dostępne w magazynach państw zachodnich typy uzbrojenia, ale także wystarczającą liczbę amunicji, bo to też jest niezwykle ważna rzecz, żeby Ukraina mogła skutecznie pokonać Rosję w Ukrainie i przywrócić swoją jurysdykcję w granicach z 1991 roku. A zatem formuła tak zwana formuła Zełenskiego jest właśnie jedynym możliwym rozwiązaniem, które to rozwiązanie będzie gwarantowało bezpieczeństwo dla Europy. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia jedynie z odroczeniem wojny, a zatem to zagrożenie w postaci agresywnej Rosji, imperialistycznej, cały czas będzie obecne.
Wojna na Ukrainie trwa, ale ona już bez wątpienia zmieniła pewne geopolityczne relacje w regionie. O tych zmianach w Europie Środkowej i Wschodniej pan poseł Kniarzycki mówił także podczas swojego wykładu przy okazji wręczenia medalu Świętego Cyryla i Metodego. No właśnie, jak pana zdaniem zmienił się ten układ sił, zmieniła się Europa Środkowa i Wschodnia przez pryzmat wojny?
Jeszcze od początku wojny, a wtedy po 24, Polska stała prawdziwym liderem w regionie. I ja myślę, że to jest bardzo ważne wyzwanie dla Polski i to, co robi prezydent Duda, i to, co robi polskie społeczeństwo, jest bardzo ważne dla całego regionu. No na przykład, mówimy nie tylko o decyzjach politycznych. Na przykład polskie społeczeństwo, wszystkie Polacy, kiedy Ukraińcy pojechali przez granicę, pomagali tym Ukraińcom. I to była taka rzecz, która nie zależała od decyzji rządu. Oczywiście, że rząd podpierał. To była decyzja każdego Polaka. I to było bardzo dobrym przykładem dla innych, bo na przykład jeden z planów Rosji był ten, że uchodźcy z Ukrainy destabilizują społeczeństwo Unii Europejskiej. Wtedy Unia Europejska nie będzie podpierać Ukrainy, a będzie podpierać Rosję, dlatego żeby to wszystko się szybko skończyło. Ten przykład polskiego społeczeństwa stał bardzo dobrym przykładem i dla Niemców na przykład. Bo wtedy Ukraińcy pojechali do Niemców i nie było żadnych problemów z tym. I nie ma teraz. I ja myślę, że to jest taka unikalna rzecz. Także Polacy jest dobrym przykładem dla całego świata. Nie tylko polski prezydent, że oczywiście jest, i polski rząd, a tak samo polskie społeczeństwo, które naprawdę bohaterskie podpiera Ukraińców i robi wszystko dla Ukraińców. Ja myślę, że kiedy mówimy o przyszłości i o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej, to, a ono będzie, to musimy pamiętać o tym przykładzie pierwszej Rzeczypospolitej. Bo naprawdę w środku Unii i w środku NATO Ukraina, Polska i Łotwa muszą pracować tak samo, jak pracowali kiedyś w pierwszej Rzeczypospolitej. Musimy być razem, bo razem, kiedy będzie mieć wspólny głos, ten głos będzie ważniejszy niż głos starych państw, starej Europy na przykład, bo mamy swoje interesy i te interesy nas łączą, Ukraińców, Polaków, kraj bałtycki na przykład. Także to jest bardzo ważne.
I o tym warto pamiętać i za to przesłanie. Bardzo dziękuję. Mykoła Kniarzycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, wyróżniony medalem Świętego Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej UMCS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję również panu profesorowi Walentemu Balukowi, dyrektorowi Centrum Europy Wschodniej UMCS, za dzisiejszą wizytę i spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Bogusław Wichrowski. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.